Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
W pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy oficjalnie przywitamy wiosnę i zdemaskujemy wszystkich, którzy jeszcze w kwietniu próbowali lepić medialne bałwanki.
Polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata przedstawimy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Marcinem Paladę na temat wyborów na Węgrzech.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych zagościła wiosna.
Już jest wiosna.
Już jest wiosna.
Dłuższe dnie.
Dłuższe dnie.
Kwiaty rosną.
Kwiaty rosną.
A jak wiosna, to wiadomo, że razem z mrozem i śniegiem musi pojawić się na Twitterze troska o najbardziej przemarzniętych, najbardziej potrzebujących, czyli o nadgranicznych najemników zatrudnionych przez białoruskie służby. I rzeczywiście, dziennikarz Jacek Nizinkiewicz na widok pierwszych płatków śniegu napisał: śnieg i mróz w kwietniu. Jak państwo pomaga uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej? Bo przecież państwo pomaga uchodźcom, prawda?
Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Wpis dziennikarza wywołał sporo nieporozumień. Artur Awski dziwił się, na pewno chodzi o uchodźców, czy może o imigrantów forsujących nielegalnie granice z inicjatywy i z pomocą białoruskich i rosyjskich służb. Marcin Akwarysta pytał, kto ma pomagać zwerbowanym do atakowania polskiej granicy. Państwo białoruskie? Dorosłe chłopy dadzą sobie radę, stwierdził Marcin Szymański, uspokajając wszystkich przejętych losami legendarnego Ibrahima i innych najemników, którzy, jak twierdziła jedna ze stacji telewizyjnych, całymi dniami i nocami pływają w lodowatej wodzie. Tymczasem informacje o zdumiewających demonstracjach dotarły do nas zza zupełnie innej granicy. Głosy poparcia dla Rosji i jej przywódców rozległy się w Niemczech. Wyobrażacie sobie w Warszawie wiec poparcia dla Rosji taki, jaki miał miejsce w Berlinie? Zapytał na Twitterze dziadek Tuska 5. Twitterowiczka moja żona Zofia zamyśliła się. A co by opozycja mówiła? Przecież by zjadła rząd, że nie reaguje. A o tym, co się działo w Berlinie, milczą. Jakub Szymczuk podsumował. Nie ma feministek rozbierających się w obronie praw kobiet, kiedy kobiety są mordowane. Nie ma antyfaszystów rzucających kamieniami w policję, dewastujących witryny, kiedy faszyści jeżdżą sobie po ulicach Berlina. Wojna obnaża puste idee, niszczy fasady, ujawnia kłamców. Ludzie nie tylko w Berlinie tracą wzrok, są ślepi na całe zło.
Ludzie w Babilonie tracą wzrok, są ślepi na całe, całe zło. Ludzie w Babilonie tracą wzrok, są ślepi na całe, całe zło.
Krzysztof Kankowski przedstawił przebieg jednej z historycznych debat. Węgry w czasie wojny kolaborowały z III Rzeszą. A jakie było wówczas stanowisko Niemiec? To dość złożona kwestia. Red Peter 7604 oburzył się. Jak złożona? Przecież Niemcy były podbite przez nazistów, więc co mogły zrobić? Wtórował mu BKS Maciej. Nie ma dowodów, że Niemcy kolaborowali z nazistami. Marzena Paczuska przypomniała. Niemcy byli w opozycji wobec nazistów. Niemcy cierpieli pod uciskiem nazistów, dodała Emilia Kamińska. A Przeszpieg zaproponował. Niemcy byli ofiarami nazistów. Być może nadszedł czas, by przyznać im reparacje. Zapanowała zgoda. Jeśli komuś należy pomóc, to przede wszystkim Niemcom.
Deutschland, Deutschland, liebe alles, liebe alles,
na użytkownikach Twittera duże wrażenie zrobiły wyniki wyborów na Węgrzech. Maria Uciechowska pytała, czy Donald Tusk pojedzie teraz do Francji pomóc Macronowi w wyborach, tak jak pomógł węgierskiemu Jobbikowi? Temat podchwycił Marcin Brixen. W sobotę Lech gra z Legią. Podobno kibice Lecha chcą poprosić Donalda Tuska, żeby ten wsparł Legię. Na razie lider opozycji milczy, a do meczu zostały już tylko dwa dni.
Niech zwycięża, ej, 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 niech zwycięża, ej, ej, niech zwycięża, ej, ej.
Wybory były w Węgrzech czy na Węgrzech, a kibic będzie na meczu czy w meczu? Dyskusję na ten temat podsumowała poetka Wanda Kapica. Kolonialne nawyki Polak zmienić musi. Ma mówić w Ukrainie, w Litwie, w Białorusi. Gdy tak się rzeczy mają, mam postulat inny. Dzieci już na kolonie jeździć nie powinny. Już wiemy, że przyimek na to wielkie zło. Niechaj będą w koloniach i niech jeżdżą do. Nauczą nas eksperci ze sfer elitarnych odróżniać kolonie szkolne od kolonii karnych. Chyba już wszyscy wiedzą, jak wielki sekret ma mały przyimek w i przyimek na. Na szczęście od pokoleń każde dziecko wie, że musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce. Wybierajcie, rodacy, normę prawidłową, poprawność polityczną albo językową.
Jedziesz szerokim, którego okiem nawet co po nim nie zmierzysz. Staniu, nieś głowę, wsłuchaj się w słowa.
Echo Salonów.
Gwiazdy polityczno-medialnych salonów wciąż zastanawiają się, czy Unia Europejska wypłaci Polsce pieniądze, które jej się należą, czy też nie.
Zastanawiają się pomimo tego, że poseł Izabela Leszczyna z PO już dawno, podczas rozmowy w radiu RMF, rozstrzygnęła tę sprawę.
Polska już straciła zaliczkę i nigdy jej nie odzyska i pieniądze, które przez pół roku, zanim wybuchła wojna, mogły nam pomóc, już nigdy nam nie pomogą.
A teraz już... Informacja, którą podzieliła się z nami poseł Leszczyna, to nie jedyny dowód na to, że politycy Platformy mają dostęp do wiedzy tajemnej.
Lider PO Donald Tusk zdradził wreszcie, kto zbudował w Polsce gazoport. Choć informacja ta była dotąd tajna, Donald Tusk powiedział to głośno i wyraźnie.
Powiem to głośno i wyraźnie. Jeśli chodzi o kwestię gazoportu, bo tak dzisiaj PiS usiłuje wytłumaczyć Polakom, czy przekonać Polaków, że to oni tak skutecznie zawalczyli o niezależność, od częściową niezależność od rosyjskiego gazu. Wszystkie rządy starały się jakby doprowadzić ideę gazoportu do finału, tylko że jeden rząd go realnie zbudował i to był mój rząd. A kiedy nastały rządy PiSu po naszych rządach, to ich wielkim sukcesem było nadanie nazwy temu gazoportowi.
Czy politycy PO wybudowali też elektrownie atomowe w Polsce i dokonali przekopu Mierzei Wiślanej?
Przynajmniej w sprawie Mierzei sprawa pozostaje niejasna. Nawet gdyby przekopali Mierzeję, to i tak musieliby ją potem zasypać.
I to wcale nie z powodu sprzeciwu Rosjan. O prawdziwych przyczynach niechęci Platformy wobec inwestycji mówił eurodeputowany Janusz Lewandowski.
Więc dlaczego wyrzuca się w błoto 2 miliardy złotych, nie mówiąc o ogromnych kosztach ciągłego pogłębiania toru wodnego? Bo taka jest zachcianka Kaczyńskiego. A w istocie jest to największy nonsens gospodarczy i największa szkoda ekologiczna od czasu pomysłu odwracania biegu rzek z epoki Związku Radzieckiego.
Sprawa Mierzei jest już jasna. A co z polskimi elektrowniami atomowymi? Kiedy politycy PO mogli je zbudować, skoro wciąż ich nie ma?
Najprawdopodobniej zbudowali je jutro. Jak to możliwe? Wskazówką w tej sprawie mogą być słowa lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Jutro zaczyna się dziś. Jutro to dziś, tylko że jutro.
Postępowi dziennikarze sugerują, że pieniędzy na inwestycje może być więcej, jeśli tylko rządziła będzie opozycja.
Ale skąd wezmą się te dodatkowe pieniądze?
Dziennikarz Gazety Wyborczej i Radia Tok FM Jacek Żakowski liczy między innymi na to, że opozycja poskromi żarłoczną polską biedotę. Mówił o tym właśnie na antenie Radia Tok FM.
Przepraszam, ciele to jest w stanie zrozumieć, a już szympans na pewno. Dlaczego cały czas popełniamy te takie proste błędy polityczne, prawda? Zamiast mówić tak, różnimy się wszystkim. Lewica będzie pilnowała, żeby liberałowi nie oddali całej kasy Kulczykowi. Platforma będzie pilnowała, żeby biedota nie przeżarła całego PKB i tak dalej. Zamiast o tym mówić, to wyciszamy te różnice i wtedy zniechęcamy wyborców. Więc mi się wydaje, że trzeba naprawdę wyciągnąć naukę z tego, co się stało na Węgrzech, jeżeli nie chcemy, żeby u nas PiS rządził trzecią kadencję.
Niełatwą rolę mają też dziennikarze Telewizji Polskiej. Niesamowita rzecz wydarzyła się w publicystycznym programie TVP Info, kiedy redaktor Bartłomiej Graczak zapytał, czy Niemcy ponoszą część winy za to, co dzieje się teraz w Buczy i w Mariupolu, poseł Koalicji Obywatelskiej Miszalski zareagował mocno nerwowo.
Czy moje pytanie, które za chwilę zadam, będzie zbyt daleko idące? Chciałbym zapytać, czy można powiedzieć, że Niemcy są współwinne masakry w Buczy?
No trochę pan przesadził.
To jest absurdalne. To jest po prostu, to jest taka tempa propaganda.
Zainspirowani artykułem niemieckiej gazety Die Welt, poseł Aleksander Miszalski i dziennikarz TVP Info Bartłomiej Graczak wyjaśnili sprawę jednoznacznie.
Przypomnijmy, że niemiecki dziennik Die Welt napisał artykuł, w którym stoi jasno, że Niemcy ponoszą część odpowiedzialności za masakrę w Buczy i za to, co dzieje się w Mariupolu.
No i to jest, szanowni państwo, tępa propaganda. Niemiecka gazeta o własnym rządzie pisze takie rzeczy. Jak ja zadaję takie pytanie, pan od razu obruszony, ale to jest propaganda.
Bo ja się bardzo cieszę, że Niemcy zrozumieli swój błąd.
Echo Salonów. Rozmowa w trzy słowa.
W miniony weekend zakończyły się wybory na Węgrzech, które ponownie wygrał Viktor Orban. Na miejscu był Marcin Paladek, który dziś jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór, panie Marcinie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Śledził pan cały proces wyborczy na Węgrzech, także kampanie wyborcze tych różnych bloków. Jak pan to ocenia, ten wynik i same kampanie?
No myślę, że wynik jest zaskoczeniem dla obu stron. To znaczy tak wysokiego zwycięstwa nie spodziewało się kierownictwo Fideszu, z którym z częścią miałem przyjemność rozmawiać, ale też myślę, że wynik był sporym zaskoczeniem dla opozycji, która zdecydowanie spodziewała się lepszego wyniku wyborczego, bo przecież jeśli popatrzeć na sondaże na ostatniej prostej, to one mówiły owszem o zwycięstwie Fideszu, ale to było między 3 a 10 punktów procentowych. Co prawda był jeden sondaż, nazwijmy to fejkowy, instytucji badawczej kojarzonej z opozycją, który mówił o remisie. Ale wiemy, że ostatecznie ta wygrana Fideszu była różnicą aż 18 punktów procentowych, czyli można powiedzieć, że Fidesz nie tylko wygrał, ale zmiażdżył Blok Zjednoczonej Opozycji.
Tym samym Fidesz ma ponownie większość konstytucyjną.
Nawet poprawił, dlatego że w poprzedniej kadencji dysponował 133 miejscami w parlamencie, a w tej chwili będzie miał 135 mandatów, czyli dwa powyżej większości konstytucyjnej.
Tutaj ciekawostka, że lider tej frakcji, w którym opozycja się zjednoczyła, przegrał w swoim jednomandatowym okręgu wyborczym. Człowiek, który miał być premierem Węgier po opozycyjnej wygranej.
Dokładnie tak. Chodzi o Petera Markizaja, lidera tego zjednoczonego bloku i też kandydata na premiera Węgier, który nie zdołał wygrać w okręgu jednomandatowym rywalizację z przedstawicielem Fideszu i ostatecznie będzie zasiadał w parlamencie, ale będzie wchodził z tak zwanej listy krajowej.
Na polskiej opozycji też trwa taka debata, dyskusja, czy iść do przyszłych wyborów jednym blokiem na jednej liście, na dwóch czy na trzech. Czy taką kalkę można zrobić, że to samo spotkałoby polską opozycję, co spotkało węgierską?
Oczywiście każdy z krajów ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o wyborców, jeśli chodzi o ordynację i nie da się tego przerównać tak jeden do jednego. Tym niemniej no, jest to pewien bardzo wyraźny sygnał dla opozycji w Polsce. Przypomnę, że sporo publicystów, dziennikarzy, nawet polityków od dawna nawoływało do tego, żeby utworzyć jedną dużą listę opozycyjną z udziałem SLD, PSL, Hołowni i Platformy Obywatelskiej, czyli taka rozbudowa koalicji europejskiej z wyborów z roku 2019, no ale widzimy, że ta formuła na Węgrzech była jeszcze szersza, bo przypomnę, ona obejmowała 6 partii politycznych, bo tam byli komuniści, socjaliści, socjaldemokraci, liberałowie, ruch taki ekologiczny i na końcu Jobbik, czyli ugrupowanie, które niegdyś było skrajnie nacjonalistyczne, a w tej chwili jest takie konserwatywno-chadeckie i proszę sobie wyobrazić, że ta cała lista Zjednoczonej Opozycji w wyborach w roku 2018 otrzymała, jeśli zliczyć poparcie, sumowane poparcie dla każdej z tych partii 47,5%, a w tych wyborach 35%. To oznacza, że co czwarty wyborca z roku 2018 w 2022 uznał, że nie mieści się w takiej szerokiej formule opozycji przeciwko Fidesz.
A teraz spróbujmy się przenieść z Węgier na tą płaszczyznę polityki międzynarodowej, bo wygrana Viktora Orbana to jest dla Polski dobry znak, sygnał, czy niekoniecznie, biorąc pod uwagę jego wypowiedzi na temat czy to prezydenta Zełenskiego, czy w ogóle stosunku do Władimira Putina?
Znaczy, to są wypowiedzi, które tutaj nikogo nie powinny zaskakiwać, bo myślę, że to w sposób klarowny wyjaśnił Orban pytanie o to, po której stronie stoi stworzeniem za Rosją, Ukrainą. Powiedział, że dla niego są najważniejsze interesy węgierskie. Przypomnę, że Fidesz to jest ugrupowanie takiej narodowo-konserwatywnej prawicy, bardzo mocno akcentujące kwestie obrony praw Węgrów, ale nie tylko Węgrów mieszkających na Węgrzech, ale tej ogromnej diaspory węgierskiej, która jest liczna i jest za sprawą, przypomnę, traktatu z Trianon, czyli okrojenia Węgier po I wojnie światowej. Przecież jest też liczna mniejszość węgierska na Rusi Zakarpackiej. I
te tak przypomnijmy, że wtedy Węgry straciły dwie trzecie swojego terytorium.
Swojego terytorium, dokładnie tak. I te relacje między Budapesztem a Kijowem od dawna nie układały się dobrze. No właśnie z racji tego, że Orban bardzo mocno zabiegał o prawa dla Węgrów mieszkających na Ukrainie. I tutaj, tak jak powiedziałem, nie powinno nas zaskakiwać, że to jest zupełnie inne spojrzenie na konflikt rosyjsko-ukraiński. Natomiast z całą pewnością obóz rządzący po 2015 roku w Polsce skorzystał kilka razy na tym, że tworzył taką małą koalicję z Węgrami, jeśli chodzi o spór z instytucjami unijnymi. Gdyby Orbanowi się nie udało wygrać, to z całą pewnością tutaj polski rząd byłby mocno osłabiony. A tak z całą pewnością na tym polu, jeśli chodzi o relacje Budapeszt-Bruksela, Warszawa-Bruksela, Węgry mogą liczyć dalej, na moje zdanie, na wsparcie Polski, a Polska na wsparcie Węgier.
Ale czy ta sytuacja, to właśnie ta różnica w podejściu do konfliktu na Ukrainie między polskim podejściem a węgierskim, czy stanowi pana zdaniem takie pęknięcie na tym, co nazywamy polsko-węgierskim braterstwie?
Pęknięcie jest dla tych, którzy nie zauważali, że w kwestii polityki wschodniej Węgry realizują zupełnie inną agendę niż robi to Polska od lat, więc dla tych bacznych obserwatorów to zaskoczeniem nie jest. Dla tych, którzy gdzieś tam pobieżnie przyglądali się temu zagadnieniu, no to dzisiaj oczywiście widzą, że to są dwa różne punkty widzenia, ale tak jak mówię, to, że one są różne w kwestii stosunku do Rosji czy relacji z Ukrainą, nie oznacza, że jak gdyby ta agenda około, nazwijmy to, brukselska czy około unijna nie będzie realizowana wspólnie. Moim zdaniem cały czas jest duża szansa na to, no choćby na przykładzie uruchomienia kolejnych procedur przeciwko Węgrom, to już wiemy od dzisiaj, od przez Unię Europejską, że tutaj być może będzie dalej kontynuacja właśnie tej koalicji węgiersko-polskiej.
Zapytam jeszcze, czy pana zdaniem taka postawa Węgier w stosunku do tego konfliktu, ona może przechylić szale zwycięstwa, czy ten sprzeciw Węgrów chociażby wobec przekazywania Ukrainie broni przez jej terytorium jest na tyle istotny, że mógłby właśnie tę szale przechylić?
No, moim zdaniem to był czynnik może nie kluczowy, ale ważny, jeśli chodzi o wyniki wyborów. Viktor Orban dawał jasny przekaz swojemu elektoratowi, że głosowanie na niego, kontynuacja kolejnej kadencji, to jest budowa zasobnych i bezpiecznych Węgier. Cały problem polega na tym, że bardzo wielu tych, którzy uważają się za ekspertów tego, co jest na Węgrzech, nie uwzględniają pewnej ważnej specyfiki, która właśnie dotyczy Węgier. Wspomnieliśmy już o tym, czyli o Trianon. No, to jest tak, że to wydarzenie odcisnęło olbrzymie piętno na sposobie myślenia przez wielu Węgrów i myślę, że bez jak gdyby zrozumienia tego faktu trudno oceniać zachowanie Fideszu, trudno oceniać zachowanie opozycji na Węgrzech. Jeśli pominie się właśnie tą kwestię Trianon, to znaczy, że nie do końca rozumie się to, w jaki sposób zachowuje się węgierska scena polityczna.
Bardzo panu dziękuję za znaleziony dla nas czas. Moim i państwa gościem był Marcin Palade.
Dziękuję.
Rozmowa w trzy słowa.
Prawdziwie wiosenne wydanie Kalejdoskopu Medialnego właśnie dobiega końca.
Po medialnym labiryncie oprowadzali państwa Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.